Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Marek Poniedziałek.
Dzień dobry Państwu, 11 minut po godzinie 12. Śledzimy oczywiście napiętą sytuację, szczególnie dziś napiętą na granicy polsko-białoruskiej. Według ostatnich doniesień jeden z policjantów na granicy został bardzo poważnie ranny. Dziś od rana migranci wyposażeni przez białoruskie służby w granaty hukowe między innymi atakują polskich pograniczników. Pamiętając o tej sytuacji, dziś jednak w nieco innym temacie zapytamy Państwa o zdanie. A ten temat będzie dotyczył także swego rodzaju walki o klimat naszej planety. Zakończył się właśnie szczyt klimatyczny w Glasgow, gdzie delegacje 200 krajów debatowały nad zapobieganiem dalszemu ocieplaniu się klimatu. Szczyt okrzyknięty został wybiciem ostatniej godziny dla węgla. I to mimo tego, że końcowa deklaracja COP26 została mocno w tej kwestii rozmiękczona wskutek nacisków krajów takich jak Chiny i Indie. Warto dodać, że aby ograniczyć wzrost średniej globalnej temperatury o 1,5%, co zdaniem naukowców ma uratować nas przed globalną katastrofą, konieczne jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do połowy obecnego stulecia. Tymczasem 5 z 30 krajów, które łącznie odpowiadają za aż ponad 80% światowej emisji CO2, nie deklaruje dążenia do neutralności klimatycznej. A wracając do COP26, niedoskonały, zrównoważony, rozczarowujący, historyczny, a według niektórych to porażka. Takie komentarze pojawiają się w polskich i światowych mediach. A jak na dążenia do ludzkości, do powstrzymania zmian klimatu i podejmowane działania patrzą państwo? Czy rzeczywiście to węgiel jest największym zagrożeniem dla ludzkości? Co oprócz szumnych zapowiedzi i zobowiązań można zrobić dla naszej planety? Dzień dobry, zapraszamy do dyskusji.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 2255 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Telefony od Państwa będzie dziś odbierał Hubert Pietroński, a zanim przejdziemy do tych telefonów, to przypomnijmy, jakie są zasady tej audycji.
Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. Zasady programu. Na wypowiedź przeznaczamy 1,5 minuty. Wypowiadamy się w temacie audycji. Przestrzegamy zasad kultury osobistej.
Warto dodać w kontekście szczytu klimatycznego, że spory spór polityczny w Polsce także się odbywa wokół tego. Opozycja zarzuca polskiemu rządowi, że cele przyjmowane przez nas, nasz kraj, są mało ambitne, że Polska nie jest w światowej awangardzie tego procesu. Choć rząd polski podtrzymał w Glasgow swoje zobowiązanie, przypieczętowane zresztą niedawnym porozumieniem z górniczymi związkami zawodowymi o odejściu naszego kraju od węgla do 2049 roku. Oddajemy głos pierwszemu słuchaczowi. Dzień dobry.
Dzień dobry, Dominik przy telefonie.
Witamy, panie Dominiku.
Panie redaktorze, ja uważam, tak jak pan wcześniej wspominał, co jest największym zagrożeniem dla ludzkości. Ja uważam, że największym zagrożeniem w tej momencie jest lewicowa bądź nawet lewacka głupota. To jest największe zagrożenie dla ludzkości.
A nie węgiel?
Nie, węgiel nie jest największym zagrożeniem. Węgiel był na świecie, te pokłady są od milionów, miliardów lat i po prostu trzeba się nauczyć ten węgiel, te pokłady wykorzystywać w sposób taki, żeby ewentualnie tą emisję ograniczyć. Uważam, że większe spustoszenie w środowisku sieje powszechny plastik, używanie tego plastiku w różnych formach, a szczególnie w tych formach takich drobnych, czyli jednorazowych opakowaniach, których na przykład w Azji jest mnóstwo, tak? Ten plastik jest wszędzie, jest praktycznie zaobserwowany. To jest gorsze niż emisje tak zwane CO2, bo te emisje są, ale one zawsze były większe, w większym lub mniejszym stopniu. Także po prostu, skoro technika i to wszystko idzie do przodu, to po prostu trzeba zrobić to, żeby spalać ten węgiel w sposób bardziej ekologiczny. Tak jak na przykład Japończycy będą to robić, będą otwierać elektrownie węglowe, gdzie będzie gazowanie węgla, będzie to inne spalanie węgla, a chyba nie posądzamy Japończyków o jakiś brak innowacyjności, tak? W tym względzie. Także tutaj to, co się dzieje w tej chwili z tak zwaną ekoterror, jak ja to nazywam, no to już odczuwamy, tak? Widzimy, ile wzrosły ceny energii w Europie. Proszę zauważyć, że na przykład Holandia rezygnuje z produkcji kwiatów, tak? Holandia, która była przez wiele lat w Europie chyba największym producentem kwiatów, te kwiaty będą sprowadzane w tej chwili z Afryki. Także naprawdę, jeżeli Europa i świat ulegnie, a Europa już uległa, ale jeżeli te kraje, które ulegną tej lewicowej takiej indoktrynacji i typowej ideologii pod płaszczykiem ochrony środowiska, zbankrutują i my to wszystko odczujemy, te gospodarki zbankrutują. I tak to niestety będzie. Ja uważam, że to jest bardzo zła droga. Powinniśmy oczywiście dbać o ekologię, ale no wszystko z głową, niestety. A tutaj
dziękuję, panie Dominiku. Dziękuję, panie Dominiku. Właśnie, musimy dbać o ekologię, dbać o nasze środowisko. Najlepiej to najbliższe, a niekoniecznie o to środowisko, które jest, nie wiem, 30 tysięcy kilometrów od nas. Nie no, takiej odległości na Ziemi nie ma, ale w każdym razie daleko. Posłuchajmy teraz eksperta, co mówił o zakończonym szczycie COP26. Jego zdaniem pokazał on, że odchodzenie od węgla jest dzisiaj częścią głównego nurtu, tak mówi Polskiemu Radiu Andrzej Blachowicz, szef londyńskiego think tanku Climate Strategies. Po raz pierwszy w tekście końcowym pojawiła się deklaracja o odchodzeniu od tego źródła energii. Jak powiedział Blachowicz, zapowiada to wiele państw świata.
Stało się to już, mówiąc kolokwialnie, mainstreamem, by deklarować odchodzenie od węgla, przybliżać te daty zamykania, a tak jak mówię, w krajach, które udzielają pomocy rozwojowej, to jest kluczowe, że one ogłaszają po prostu zaprzestanie finansowania projektów w krajach rozwijających się.
Na ostatniej prostej, przypomnijmy, na ostatniej prostej COP26 Chiny i Indie przeforsowały jednak rozwodnienie zapisów dotyczących odchodzenia od węgla. Niemal do ostatniej chwili mowa była o zobowiązaniu do stopniowego wycofywania się z technologii węglowych, które nie zawierają mechanizmu bezpieczeństwa pozwalającego na zmniejszenie emisji i wychwytywanie części szkodliwych substancji. Teraz jednak tekst końcowy mówi tylko o stopniowym ograniczaniu użycia węgla. A jak państwo na to patrzą? Bo w szczycie COP26 mówi się, że to już jest gwóźdź do trumny węglowej technologii, a my dziś pytamy, czy to węgiel rzeczywiście jest największym wrogiem planety i największym wrogiem ludzkości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Słuchamy pana.
Michał z tej strony, pozdrawiam wszystkich. No ja się bardzo zgadzam z panem Dominikiem, który właśnie mówił, że największym to jest dla mnie zagrożeniem planety, to jest plastik. Miliony ton się z morza wyłania, ryby go połykają i tak dalej. Ale wracając do tej konferencji, teraz do tego wszystkiego. Panie redaktorze, drodzy radiosłuchacze, kraje bogate, dziesiątki lat truły nas. Zresztą kiedyś to się nazywało wspólnota węgla i stali, kraje także uprzemysłowione, wszystko dorobiły się.
No wszystkiego. Na tym wyrosła Unia Europejska, no, oczywiście.
No
oczywiście.
No to, a nam się, my jakżeśmy dołączyli, nam się zakazuje. Jestem też, żeby ograniczać. Technologie są coraz bardziej dobre. Pan Dominik też powiedział, jak Japonia to robi. Nawet u nas węgiel drzewny, kamienny, to są już filtry, są już takie, że już mniej tego się wydostaje. Jeżeli my Polacy mamy ponad 80% prądu, energii pochodzi z węgla brunatnego i kamiennego, to jakby to zakazali. No leżymy, no nie ma. Nawet nasi ekolodzy, którzy krzyczą, musieliby sobie w domu klimę wyłączyć, telewizory i tak dalej. Po prostu te kraje bogate dorobiły się. Francja ma 58 reaktorów, dookoła nas wszędzie są i tak dalej. Reaktory, wiadomo, że jest po niej odpady, które już są technologie, że będą przetwarzane. To są praktycznie elektrownie drogie, ale bezemisyjne i musimy też to mieć kiedyś. I po prostu no, było jak było, żeśmy przez te lata byli zmuszani do tego węgla wszystkiego. No i cały nasz przemysł, wszystko na tym się opiera. Życzę mądrości rządzącym, żeby jakoś to było. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.
Dziękuję, bardzo serdecznie pozdrawiam. 21 minut po 12. Mamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry. Kłania się Eugeniusz z Kresów Zachodnich.
Dzień dobry. Bardzo ładnie to brzmi, Kresy Zachodnie. Słuchamy, panie Eugeniusz.
Odpowiadając na żołnierskie pytanie, co robić, czy bolszewickie nawet, czy to działa?
Oj.
Nic nie robić. Po prostu czekać, ja przynajmniej czekam z niecierpliwością, kiedy to klimat się ociepli i przestanę używać biomasy do celów energetycznych, czyli spalać drewna w piecu.
A on się aż tak chyba nie ociepli, żebyśmy nie musieli palić w centralnym ogrzewaniu.
To w czym problem? Ja czekam, kiedy za 100 lat to się ociepli. Wracając troszkę bardziej poważnie, zastanawiam się, skąd się bierze ten dwutlenek węgla, znaczy węgiel skąd się wziął, czyli węgiel zawarty w tych pokładach chyba się wziął kiedyś z atmosfery.
No tak, najbardziej.
Kiedyś został w procesie asymilacji zaklęty czy zamknięty w drewno, które się poprzez różne procesy zamieniło w węgiel, tak? I teraz my to spalając, czy inaczej wykorzystując, nieudolnie przywracamy ten stan dwutlenku węgla sprzed milionów lat. I ja nie widzę w tym żadnego zagrożenia. A poza tym jeszcze nigdzie nie znalazłem naukowych, rzeczywiście naukowych, nie jakichś tam lewackich dowodów, na czym szkodliwość dwutlenku węgla polega. Znając jego fizyczne właściwości, czyli bezbarwność, bezwonność i obojętność dla nas jako organizmu, praktycznie dwutlenek węgla niczym się nie różni od cząsteczek atomów azotu czy tlenu, których jest znacznie więcej w atmosferze.
No ale jest powszechnie uznawany przez naukę za gaz cieplarniany, czyli taki, który utrudnia wypromieniowywanie energii.
A jeśli ktoś próbuje to negować, to jest wdeptywany w ziemię i wyrzucany z uczelni, pozbawiany możliwości na przykład wykładów lub głoszenia swoich innych poglądów niż te właśnie powszechnie uznawane.
No, coś w tym jest, co pan mówi, że wielu naukowców sceptycznych wobec antropogenicznej teorii ocieplania się klimatu mówi, że ich teorie, znaczy nie mogą liczyć na finansowanie swoich badań tak bardzo jak ci, którzy są w tym głównym nurcie. Dziękuję bardzo panu.
Dziękuję bardzo.
Zresztą coraz częściej w nauce słychać, że mówi się nie tyle, mówi się po prostu o konsensusie w tej sprawie, bo dowody są różne, ale ja nie jestem naukowcem, więc rozmowy na ten temat się nie podejmuję. W każdym razie dwutlenek węgla jest przyjmowany za gaz, który jest gazem cieplarnianym, choć w dużo mniejszym stopniu niż na przykład metan, czyli gazem, który sprawia, że energia słoneczna docierająca do Ziemi nie jest tak łatwo wypromieniowywana w przestrzeń kosmiczną, co powoduje podnoszenie się temperatury naszej planety. Tak to w skrócie wygląda. Dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałem też w temacie audycji parę zdań powiedzieć. Po pierwsze, każdy z nas może sprawdzić to liczby, jak to wygląda w ogóle z dwutlenkiem węgla. Z tego, co pamiętam, może nie dokładnie to już przytoczę, ale 70 parę procent wytwarzają oceany i to jest zależne od wpływów prądów, od słońca też w jakimś stopniu, a cała ludzkość, z tego co pamiętam, to parę procent wytwarza w ogóle ten antropogeniczny dwutlenek, to jest parę procent. Z tego cała Europa, mogę się mylić, ale to było 1 czy 2%. Czyli tak praktycznie jakbyśmy wyłączyli wszystkie fabryki, nie jest to w stanie wpłynąć w żaden sposób na klimat. Czyli skąd się wzięła w ogóle ta nagonka na CO2? Nie wiem, czy państwo pamiętają, nie tak dawno była dziura ozonowa, był freon i tak dalej, tylko okazało się, że ten gaz bardzo łatwo idzie wyeliminować. I jakby nie ma w tym już politycznego i gospodarczego interesu. Prawdopodobnie wymyślono dlatego CO2, bo jest to gaz, którego nie można usunąć, ale można do niego podłączyć szereg różnych dziwnych opłat, jak te zielone opłaty, które elektrownie muszą płacić. I pytanie, skąd, komu na tym zależy i komu to coś w ogóle daje to, że prąd będzie droższy i tak dalej. Ma pan jakoś na ten temat teorię?
No trudno mi tutaj się na ten temat rozwodzić, bo to jest państwa audycja i państwa czas. No w każdym razie dwutlenek węgla jest gazem wszechobecnym. No każdy z nas w każdej chwili swojego życia jakąś cząstkę tutaj do ocieplenia klimatu, można by powiedzieć, przykłada. Dziękuję panu bardzo. 26 minut po 12. Minister spraw zagranicznych, taką informację znalazłem, pacyficznego państwa Tuwalu Simon Kofe wyraził rozczarowanie ostatecznym porozumieniem przyjętym na szczycie COP26, oceniając, że nie zatrzyma ono globalnego ocieplenia i zagrozi przyszłości jego kraju. Jesteśmy bardzo rozczarowani, podobnie jak inne wyspiarskie kraje, zmienioną w ostatniej chwili narracją na temat węgla. Zmianę z określenia wycofywanie się z użycia tego surowca na stopniowe zmniejszanie skomentował szef dyplomacji tego kraju Tuwalu, pisane przez V. Zauważył też, że zmiana w końcowych zapisach porozumienia wymuszona przez uzależnione od węgla Chiny i Indie ma decydujący wpływ na przetrwanie takich państw jak właśnie Tuwalu. Jest taka wysepka, która zdaniem niektórych przestanie istnieć za jakiś czas, jeżeli nie zrezygnujemy z węgla i z emisji dwutlenku węgla. Jak państwo na to patrzą? Czy węgiel rzeczywiście jest największym zagrożeniem dla ludzkości, dla środowiska naszej planety? Dzień dobry.
Dzień dobry, Michał z Kostrzyna Todom. Ten cały projekt Zielonego Ładu, czy Fit for 55, budzi mój niepokój i nieufność. Mhm. To znaczy, za każdym razem, kiedy słyszę, że jakaś grupa niewybieralnych urzędników uważa siebie za pewną awangardę w uszczęśliwieniu ludzkości, która to ludzkość nie wie, czego chce, ale my światy wiemy lepiej, zawsze to budzi pewien niepokój, no, ponieważ to mi przypomina pewne historię z przeszłości, tak? Czy to bolszewizm, czy rewolucja francuska i tak dalej, i tak dalej. Ale już nie cofając się do przeszłości. Całe państwa, aby dobrze chroniły ekologię, aby dobrze chroniły przyrodę, tym samym klimat, moim zdaniem, no, są to państwa, które muszą być bogate, a przynajmniej w miarę zamożne. Państwa biedne nie chronią dobrze środowiska. Dlatego pomysł taki Fit for 55, aby podwyższać ceny, aby obniżać w pewnym sensie standard życia, robić deindustrializację, uważam za zły, ponieważ on prowadzi do zubożenia społeczeństw. Tak to uważam, a tym samym będzie coś odbijało na gospodarce, a jak się będzie się odbijało negatywnie na gospodarce, to również na ochronie przyrody. Poza tym już o tym kiedyś wspominałem w tej audycji, że aby Polska mogła zobowiązać się do tego, że w pewnym okresie zrezygnuje z węgla czy z innej typu tak wysokiej emisji, powinna najpierw Polska mieć jasny plan, czy choćby zrzucony plan, kiedy dojdziemy do energii atomowej. Wówczas możemy coś się zobowiązywać. Dziękuję.
Dziękuję panu bardzo. No i tu jest rzeczywiście pytanie, nie tylko jeśli chodzi o energetykę, ale jeśli chodzi o całą gospodarkę. Jeżeli zrezygnujemy z pewnych sfer gospodarki, nie wiem, zrezygnujemy nawet z samochodów napędzanych paliwami kopalnymi, czy olejem napędowym, czy benzyną, co w zamian? Czy rzeczywiście jesteśmy w stanie nadrobić, uzupełnić tę lukę bez szkody dla gospodarki, bez szkody dla naszego życia, dla naszej ekonomii, jakimiś innymi środkami transportu, bo jest bardzo poważna obawa, że na przykład, i to jeden z posłów polskich wyraża taką obawę, że rezygnacja z samochodów, czy przejście na samochody całkowicie zeroemisyjne bardzo mocno uderzy na przykład w polską branżę transportową, która jest jednym z filarów naszej gospodarki. Wracamy do COP26. Dużo było o węglu. Przypomnę pytanie, czy rzeczywiście węgiel jest numer jeden wrogiem ludzkości i numer jeden wrogiem naszej planety. Dzień dobry.
Witam panie redaktorze, Krzysztof.
Dzień dobry panie Krzysztofie.
Witam słuchaczy. Ja zastanawiam się, czy nasz rząd w ogóle ma jakąś przemyślaną politykę, bo dla mnie to on po prostu miota się w tych kwestiach od ściany do ściany i podam przykłady. Węgiel, pani Szydło jeździła, mówiła, że to jest nasze bogactwo, nie zamkniemy ani jednej kopalni. Kopalnie jednak będą zamykane, coraz więcej węgla importujemy z Rosji, bijemy rekordy z innych krajów też. Na przykład te opłaty, które są za emisję CO2, nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ale w ubiegłym roku nasz budżet państwa miał ponad 12 miliardów złotych z tego, a w tym roku będzie 20 miliardów. To miało być przeznaczane między innymi na unowocześnianie sieci, a tu w naszym kraju nic się w tym kierunku nie dzieje i przez to musimy od przyszłego roku ograniczyć rozwój fotowoltaiki, bo sieci nie są w stanie odebrać tego prądu produkowanego.
No wie pan, że jeśli chodzi o emisję CO2, to jeszcze więcej mają firmy czy instytucje finansowe, które spekulują i zarabiają chyba nawet więcej niż 12 miliardów rocznie.
No tak, ale niestety mamy pieniądze jako budżet, a gdzieś to się tam w budżecie rozpływa, tak? I przykład samochodów. Nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ale nasz rząd zobowiązał się do tego, że już od 35 roku w Polsce nie będzie można sprzedawać aut spalinowych. Nawet Niemcy, Francja czy Japonia takiego zobowiązania nie podjęły. A tu też zamiast tych samochodów elektrycznych miał być milion, to jest jakieś tam parę prototypów. I ostatnia rzecz, o której chciałem wspomnieć, to program Czyste Powietrze. No ja właśnie jestem na etapie realizacji tej inwestycji. I w porównaniu do zeszłego roku cały koszt takich inwestycji to jest 50% więcej i zastanawiam się powoli, kogo w Polsce będzie stać na wymianę tych pieców na ekologiczne.
Ale wzrost kosztów z czego wynika? Zmian cen usług, samych
pieców? Wszystkiego, panie redaktorze. Piec na przykład, który kupowałem w zeszłym roku za 10 tysięcy, kosztuje teraz 14 600. Wszystkie materiały instalacyjne, oczywiście też pelet, ekogroszek, to wszystko podrożało po kilkadziesiąt procent.
Ja dziękuję panu bardzo, tylko chciałbym uścicić informację, którą pan przekazał. Polska nie zobowiązała się do tego, że zaprzestanie sprzedaży samochodów elektrycznych, choć faktem jest, że ubiegłej środy...
Nie, spalinowe, 24
przepraszam, tak, ale nie chodzi o to, że Polska zobowiązała się do tego, że zaprzestanie, tylko że będzie dążyła, aby wszystkie sprzedawane nowe samochody osobowe i dostawcze były zeroemisyjne w skali globalnej do 2040 roku, a na wiodących rynkach nie później niż do 2035 roku. Taka deklaracja, z której nie wynika to, co pan powiedział, że już od 35 roku takich samochodów w Polsce sprzedawać nie będzie można. Choć jest oczywiście na horyzoncie pakiet Fit for 55, w którym bardzo podobne są założenia, ale który jest dopiero dyskutowany i będzie dopiero dyskutowany na forum unijnym. Tutaj żadne wiążące deklaracje ze strony naszego kraju jeszcze nie padły. Dzień dobry.
No witam, dzień dobry. Ja, proszę pana, na miejscu Polski bym tak bardzo się nie spieszył z podpisywaniem, z deklaracjami. Ludzie niech sobie nie myślą, że Polska na tym wyjdzie korzystnie, prawda? Ponieważ Polska leży gdzie leży. Polska najpierw powinna się zabezpieczyć w alternatywne źródła, wszelkiego rodzaju gaz i tak dalej. I dopiero potem można mówić o zamykaniu kopalń i węgla. Węgla mamy na ponad 100 lat chyba, nie wiem, gdzieś tam usłyszałem taką informację, że jest ponad 100 lat. I, a co będzie, jak sytuacja będzie wyglądała w Europie i na świecie, tego nie wiemy, dlatego mówię ostrożnie z bardzo tymi deklaracjami i tak dalej, bo najwięksi truciciele, przecież Europa nie jest największym trucicielem, prawda, w porównaniu do Chin i tak dalej. Te kraje po prostu nie zamierzają się podpisać pod tą deklaracją. Ale jeżeli chodzi o nas, tutaj o nasze podwórko, to tak jak powiedziałem, ostrożnie kopalnie na utrzymywać, bo wiadomo jest to, że jeżeli kopalnia zostanie zamknięta, zasypana, zalana, to oni tego by chcieli, prawda, żeby Polskę po prostu wziąć na smycz, żebyśmy znowu nie byli na smyczy, tak jak było kiedyś, że Rosjanie czy Ruscy nas ciągle straszyli i straszą do tej pory, a widzimy, gdzie są kierowane źródła, prawda, gazu i tak dalej, i tak dalej. Także Polska, tak jak powiedziałem, powinna bardzo ostrożnie do tego podchodzić. Oczywiście, że jestem za ekologią, żeby nie było tego smrodu i tak dalej, ale Unia Europejska, sami widzicie państwo ten pakiet, o którym pan wspomniał przed chwilą, tak samo, no zwierzęta też wydalają gaz, też są, jak gdyby się produkują, ocieplają atmosferę, prawda? Już nawet takie słowa padły, bezsensowne, tak, żeby zwierząt po prostu nie hodować, bo ocieplenie atmosfery też przyczyniają się do ocieplenia atmosfery. I chcą nam wyprodukować to super państwo stworzyć i oni będą nam jedzenie robić, i to, które oni uznają, żebyśmy, ci mądrzy tego świata, będziemy musieli je jeść, prawda? Nie będzie tradycyjnych potraw i tak dalej. Także nie sądzę, Polska nie powinna się spieszyć z tym, bardzo ich deklaracji składać, bo to będzie za 30 lat, przepraszam, za 20, za 10, za 15 lat tego jeszcze nikt nie wie. I bądźmy niezależni cały czas, niezależni, nie dajmy się po prostu zwariować tym ludziom, bo no bo to nie idzie w dobrym kierunku.
Dziękuję panu bardzo. Dziękuję panu bardzo. Mówi pan, że nikt nie wie. No są tacy, którzy twierdzą, że wiedzą i że wszelkie znaki na ziemi i niebie i nauka i wszelkie modele naukowe przewidują to, że czeka nas katastrofa klimatyczna. Jest oczywiście spora grupa, i to wcale nie publicystów, a naukowców kontestujących te ustalenia. I są takie badania, choć być może niektórzy z państwa teraz powątpiewają, ale jest całkiem otwarta w wielu kręgach naukowych dyskusja na ten temat. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy pana.
No oczywiście, że czeka nas katastrofa, gdyż lada moment ludzie zaczną palić po prostu w piecach, czym popadnie.
No,
podam panu przykład, na swoim przykładzie panu powiem. Prowadzę firmę w branży spożywczej i opalałem piece węglem. Za ten węgiel płaciłem tam około 5000 na miesiąc, tak? Po wielkich namysłach zdecydowałem się na gaz. Dobrze, gaz tam wychodził troszkę drożej, około 7000 jeszcze w kwietniu, maju. A teraz w listopadzie dostaję fakturę na 23000 i to jest z PGNiG. I niech mi pan powie, jak tu żyć? Jak funkcjonować?
Taka podwyżka tak. Nastąpiła?
14 groszy za kilowatogodzinę na 38 netto groszy. To jest podwyżka PGNiG dla biznesu. I śmieszą mnie te wszystkie protesty jakieś w telewizji, że jakiś tam gen gaz podniósł na 22 grosze. Ja bym pragnął tyle płacić aktualnie.
I co pan przewiduje? Bo zaczęliśmy od tego, że będą ludzie palić byle czym, co ma jakąkolwiek wartość energetyczną, i to dopiero sprowadzi na nas katastrofę. Sądzi pan, że tak rzeczywiście będzie? No może nie w przypadku pana biznesu, ale...
No, bo nie mogę palić byle czym, no bo to po prostu nic mi z tego nie wyjdzie. Jestem teraz aktualnie skazany na gaz, no i ja... Liczę, że sytuacja się unormuje i chociażby nie będzie jakichś większych podwyżek. No po prostu robi się tragedia. Tu słyszymy, że jeszcze od stycznia gaz ma iść 20% do góry. No to już będzie całkiem dramat.
Dziękujemy panu, że podzielił się pan tą informacją. To jest otwarty mikrofon. Słuchacz akurat mówił o cenach gazu. No my dziś bardziej rozmawiamy o węglu jako tym głównym czarnym koniu gry o dobro naszej planety. Dziś tak przewrotnie trochę pytamy, czy węgiel rzeczywiście jest największym wrogiem ludzkości. Zanim kolejny słuchacz, to podsumowanie szczytu COP26 w wykonaniu, w wydaniu brytyjskiego polityka. Cel wyznaczony jeszcze przez konferencję paryską sprzed 6 lat został podtrzymany. Brytyjski polityk Alok Sharma podkreślił, że delegatom udało się sprawić, że cel jest wciąż żywy. The pulse. Ale jego puls jest słaby. Dlatego choć wypracowaliśmy, jak sądzę, historyczne porozumienie, będzie ono oceniane nie tylko na podstawie tego, że podpisały je poszczególne kraje, ale także na podstawie tego, czy wywiążą się te kraje z przyjętych zobowiązań. A ja wrócę tylko do tego, o czym mówiłem na początku dzisiejszego otwartego mikrofonu. Jak mówią naukowcy, aby ograniczyć wzrost średniej temperatury o 1,5 stopnia, co zdaniem naukowców uratować ma nas przed globalną katastrofą, konieczne jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Tymczasem 5 z 30 krajów świata, te 5 krajów stanowi łącznie 80% światowej emisji CO2, nie deklaruje obecnie dążenia do neutralności klimatycznej. Co państwo na to? Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam panie redaktorze, szanowni radiosłuchacze. No, ja uważam, że to jest zwyczajny ekoterror i może będę się posiłkować własnym przykładem. Otóż w ubiegłym roku zepsuł się nam płaszcz wodny w piecu kotłowym. Najpierw to leciało kropelka po kropelce, potem ciurkiem. No próbowaliśmy to jakoś skleić. Są takie kleje termalne, które temperaturę ponad 1000 zł wytrzymują. No zdawało to egzamin na kilkanaście dni, potem nie dało rady. Kiedy przyszło nam kupić nowy piec kotłowy, okazało się, że są w Polsce li tylko produkowane i sprzedawane na gaz, prawda? Pozostała nam używka, którą tutaj z rodziną zamówiliśmy przez internet. No, dla mnie to jest koszmar. Ja uważam, że te wywody są pseudonaukowe. Ja przypomnę, że jeszcze, nie wiem, w drugiej połowie XIX wieku wieszczono, że Paryż przestanie istnieć, ponieważ zostanie pokryty hałdami końskiego łajna. Tak autentycznie pisała prawda, różne elaboraty naukowe były na ten temat pisane i tak dalej, i tak dalej. Końskie łajno, stolicy Francji nie przykryło. Panie redaktorze, pamiętajmy też, że to są, że to jest ogromny konglomerat, tak, chyba kilkaset tysięcy osób zatrudnionych w górnictwie. Ja do tego też podchodzę z resentymentem historycznym, bo przecież sierpień 80 powiódł się tylko dlatego, że w sukurs stocznią Gdańskiej, Gdyńskiej i Szczecińskiej po prostu przyszli z górnicy z panią Janiną Stawisińską z Koszalina, mamą 21-letniego Janka zastrzelonego przez domo. Byłem po prostu bardzo, bardzo zaprzyjaźniony, więc podchodzę do tego też emocjonalnie. Jeszcze proszę o mały...
Dobrze, jeszcze jedno zdanie, bardzo proszę.
Jestem z podgorzowskiej wioski, są całe rodziny wielopokoleniowe, wnuk, ojciec, dziadek, którzy po prostu są drwalami. Zakaz palenia też drewnem sprawi, że ci ludzie pójdą na bezrobocie.
Dziękuję panu za tę opinię. Za 18 minut będzie 13. Mamy kolejnego słuchacza na linii. Dzień dobry.
Witam gorąco. Dzień dobry.
Gorąco witam.
Jeżeli chodzi o dzisiejsze pytanie. Ja w to nie wierzę bardzo, że węgiel akurat ma taki wielki wpływ. Proszę zobaczyć, ile jest samochodów na świecie. Ile się pali lasów. To doprowadza do obłędu. Przecież lasy pracują właśnie na to, nie na ocieplenie klimatu. Po prostu produkują wilgoć, prawda? A jeżeli ludzie budują, są pozwolenia na to, żeby budować na łąkach domy, te łąki też pracują na nasz klimat. No niestety tak jest, a ludzie betonują, zalewają to betonami. Co ma pracować? Czepili się tak tego węgla i będą nas po prostu cały czas po prostu bić, bo węglem palimy. Niestety te kraje, które się szybciej rozwijały, tak jak pan przede mną mówił na samym początku, one zatruwały najwięcej. A teraz takie wielkie krzyki, bo węglem się pali. Ale proszę spojrzeć na to wszystko po kolei. Ten plastik, te budowy na łąkach, to palenie brunatnym węglem, to jest filtr ziemi. One są wszystko niszczone. Więc po prostu to musi tak się stać chyba. Tak musi być. Nie wiem, bo nie mam pomysłu na nic innego, ale mamy uczonych ludzi, więc niech myślą nad tym. Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję, do usłyszenia i mamy kolejnego słuchacza. To jest otwarty mikrofon. Dziś o klimacie, o jego ratowaniu, no i o węglu, który stał się takim... jak to niektórzy mówią, chłopcem do bicia, czy też centralnym elementem dyskusji podczas szczytu COP26. Niektórzy nawet mówią, że ostatnia godzina węgla po tym szczycie wybiła. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Ostatnia to godzina lewackiej głupoty wybija, bo to jest szczyt głupoty, to co oni opowiadają o węglu i tak dalej. Panie redaktorze, według tych teorii, którą oni głoszą, to Grenlandia teraz powinna być bardziej ciepła niż równik. Bo kiedyś na Grenlandii były normalnie hodowane krowy, pola i tak dalej. Później przyszło zimno i do dziś tam nie ma krów i pól. Jeśli teoria o ocieplaniu klimatu jest prawdziwa, to tam już powinien być ukrop. A nie ma. To pierwsza sprawa. Druga sprawa. Panie dyrektorze, próbuje nas się załatwić w bardzo perfidny sposób, ponieważ kraje, które były zawsze gorzej sytuowane, jak my, i Indie, i inne takie kraje, zaczynają się odbijać od dna, to wymyślono sobie czarnego luda pod nazwą węgiel. Komu my zawdzięczamy? Otóż my zawdzięczamy przysłowiowemu Tuskowi, panie redaktorze, to co mamy. Otóż ja pamiętam, to był rok 2010 albo 2011, tu nie jestem pewien dokładnej daty. Była taka konferencja, spotkanie i podpisywano pakiety klimatyczne. I Tusk go podpisał bez problemu. po wyjściu widziałem to nagranie osobiście w telewizji, więc nikt mi tu nie gnieć ciemnia. I padło pytanie od jednego z dziennikarzy. Panie premierze, czemu pan nie podpisał tak niekorzystny dla Polski pakiet klimatyczny? I padła też charakterystyczna odpowiedź, bo pani kanclerz tak bardzo prosiła.
Nie pamiętam tej sytuacji, nie potwierdzam.
Ja to widziałem na własne oczy. I tutaj nikt mi nie ściemni, że tak nie było. Drugim taką osobą była pani Kopacz, która nas dołożyła drugi pakiet klimatyczny. I ja teraz mówię, że już kończę, ale powiem tylko jedną rzecz. Jeśli mój rząd, bo ja jestem zwolennikiem i członkiem Prawa i Sprawiedliwości, spróbuje nawet w jakikolwiek najmniejszy sposób, w jakikolwiek części podpisać pakiet 55, to ja jako członek PiS-u i w nim będący nie tylko odejdę z partii, ale stanę się opozycją. To nie ma prawa być użyte. To jest już taki szczyt lewackiej głupoty, że wyżej od niego sięgają tylko Himalaje. Dziękuję.
Dziękuję za pana opinię. Za 14 minut będzie godzina 13, za 14 minut wiadomości w Radiu Zachód i z pewnością pojawią się informacje z polsko-białoruskiej granicy. A tam, jak państwo już słyszeli, bardzo gorąco, jeden z policjantów będących właśnie na polsko-białoruskiej granicy został bardzo poważnie ranny i został przewieziony do szpitala. Te informacje przekazała polska policja w mediach społecznościowych. Wracając do klimatu i węgla, odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jerzy Rzepina. Pozdrawiam pana redaktora i wszystkich słuchaczy.
Dzień dobry, panie Jurku.
Mam trzy sprawy, może omówię to szybciutko. Pierwsze, węgiel nie jest taki zły, bo węgiel przy spalaniu daje dwutlenek węgla, a rośliny pobierają dwutlenek węgla. Świętej pamięci i Szyszko, pan profesor, na ten temat mówił, ten klimatyczny, także trzeba się zgłębić i jego polityka i racjonalne tego. My żeśmy zagubili to już ten program profesora Szyszki, bo on już nie żyje, świętej pamięci, i to uciekło. Jeszcze jedno chcę powiedzieć. Największym emiterem tego tych CO2 są Niemcy, proszę państwa. Jeżeli Polska ma 40 milionów, a Niemcy mają 80, to wiadomo, że te Niemcy, jeżeli się opala, jeżeli biorą nawet prąd, energię elektryczną, to muszą te pracować te elektrociepłownie na węgiel. Także największym emiterem jest tego. Trzecia sprawa, chodzi nam o, właściwie mi, o styl życia społeczeństwa. Społeczeństwo jest bardzo konsumpcyjne i nie umie sobie wyobrazić życia bez samochodu. Co roku trzeba, ja kupiłem furę za 15 tysięcy, drugi za 20, trzeci za 40. Proszę państwa, nie umiemy odzyskiwać to, żeśmy już wyprodukowali. I to się tak napędza, ta sytuacja. A jeśli chodzi o Niemcy i te kraje Europy Zachodniej, są bardzo bezwzględne i bardzo cyniczne. Ich produkcja cała energochłonna została wyprowadzona do krajów trzecich. I tam, proszę państwa, oni zatruwają nas, bo wiatr nie zna granic i dwutlenek węgla. Oni tam zatruwają nas poprzez zatrudnianie we fabrykach w Indiach, w Chinach, proszę państwa. Jeszcze czwartą może, panie redaktorze, powiem.
No dobrze, to proszę.
Proszę mi powiedzieć tego. Proszę państwa, były takie partie jak socjalistyczne, które bardzo chciały zbawiać świat. Już ta ideologia upadła, liberałowie też chcieli zbawiać świat. Teraz są właśnie, jest moda na ekologię. Partie ekologiczne zielone. Ludzie, którzy lubią zawsze zbawiać świat, załapali interes, wąchali, że można iść do tych partii i może my się dostaniemy do Sejmu, na posady i teraz tak tym ludziom bałamucą. Życzę zdrowia wszystkim, a jeśli chodzi o tego policjanta, To bardzo mi przykro jest, ale to jest wina po części i naszej opozycji. Zbieramy, oby nie było gorzej.
Nie rozwijajmy tego tematu, choć oczywiście dobrze, solidaryzujemy się.
Solidaryzujemy się. Wszystkich i życzę zdrowia. Dobra,
solidaryzujemy się z pana odczuciami w tej sprawie. Komisja Europejska uważa, że przyjęty w sobotę przez 200 uczestników pakt z Glasgow podtrzymuje zobowiązania porozumienia paryskiego i daje szansę ograniczenia wzrostu temperatury na świecie, tak oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Ostrzegła jednak, że jest jeszcze wiele ciężkiej pracy do zrobienia. Tutaj to cytat. W opublikowanym w sobotę wieczorem komunikacie von der Leyen podkreśliła, że pakt z Glasgow daje nam przekonanie, że możemy zapewnić bezpieczną i pomyślną przestrzeń dla ludzkości na tej planecie. Ostrzegła jednak, że nie będzie czasu na relaks i wciąż czeka czeka nas ciężka praca. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz do spraw klimatu Frans Timmermans z kolei oświadczył ze swej strony, że wnioski w porozumieniu końcowym szczytu pomogą nam pozbyć się węgla. Jego zdaniem nam, czyli Unii Europejskiej, jak rozumiem, jego zdaniem kompromisy zawarte w porozumieniu odzwierciedlają równowagę interesów wszystkich stron i umożliwiają nam, znowu nam, pilne działania kluczowe dla naszego przetrwania. A co państwo sądzą na ten temat? Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże, dzwonię z Górnego Śląska.
Dzień dobry, witamy pana.
Mirosław Dynak, przewodniczący Związku Zawodowego Kadra w JSW S.A. KWK Budryk.
Ojejku, czy pan jest naszym stałym słuchaczem, od razu zapytam?
Tak, tak, ja słucham państwa, szczególnie jak jest audycja o węglu. To jest błąd, drodzy państwo, nie dajcie się zmanipulować. Proszę się nie dać zmanipulować. Polska węglem stoi. Nie ma innego nośnika tańszego na tą chwilę. Można go spalać, są nowe metody spalania bezemisyjne. Ucieczka w jakieś nowe odkrycia, które nie są zbadane, to już popatrzmy teraz na inne kraje, które wracają do węgla. Tutaj mamy na myśli Niemcy, otwierają kopalnie, które utrzymują stale w gotowości wydobywczej. To jest bzdura totalna. Sami ci, którzy dzisiaj rządzą w Unii Europejskiej, sami w to nie wierzą, że bez węgla można się obyć. To jest po pierwsze. Po drugie, te 5 krajów, które właśnie mają emisję na poziomie 80%, niech one najpierw one się ograniczą, a później takie kraje jak Polska. Polska jest małym krajem, ten kraj jest stoi węglem, najtańsze paliwo to jest węgiel, cała infrastruktura to jest węgiel, mówimy tutaj o ciepłowniach, elektrociepłowniach i tak dalej, i tak dalej. Gaz, wiemy, że gaz sprowadzamy, jesteśmy uzależnieni od Rosji, nie tylko, jesteśmy teraz sprowadzamy z Ameryki. To jest bzdura, drodzy państwo. I jeszcze jedna sprawa społeczna. Jak zamkniemy kopalnię, co zrobimy z taką ilością ludzi, którzy zostaną bez premii, bez pracy? Co zrobimy? Jak ich będziemy płacić? A huty, a koks, a inne branże. Przecież huty produkują nam stal. Z czego to weźmiemy? Drodzy państwo, jeszcze raz apeluję. Prowadźcie ten program i dajcie się wypowiedzieć społeczeństwu. Bez węgla nie pojedziemy.
Dziękujemy. I tak też daliśmy się wypowiedzieć panu, naszemu słuchaczowi z Górnego Śląska, który, jak powiedział, słucha otwartych mikrofonów wtedy, kiedy mówimy o węglu. Będziemy w takim razie częściej mówić o węglu, specjalnie po to, żeby słuchacz z Górnego Śląska miał okazję do nas zadzwonić. Kolejny telefon mamy. Dzień dobry.
Dzień dobry, Roman.
Dzień dobry, panie Romanie.
Miałem nie zabierać głosu. Chciałem, żeby fachowcy trochę powiedzieli o klimacie, bo nie czuję się aż tak biegle, żeby tutaj zabierać zdanie, ale chciałem poprzeć tutaj pana, który niedawno dzwonił. On się nie przedstawia zazwyczaj, ale mówi o sobie, że jest odmóżdżonym, pożytecznym idiotą i myślę, że...
Panie Romanie.
No, on zawsze tak mówi. Pan mnie przerywa. Zawsze mówi, że każdy, kto ma inne zdanie niż on, jest dokładnie tak, jak powiedziałem wcześniej, nie chcę powtarzać. Ja go chcę poprzeć, ponieważ myślę, że te 200 krajów, przedstawiciele 200 krajów, którzy się zebrali na tej konferencji klimatycznej, oni za wszelką cenę chcą wykończyć Polskę, nasz kochany kraj. I Donald Tusk już 6 lat temu z panią Kopacz przewidział, że ten klimat, że Polska musi być na polecenie pani Merkel. Powiem panu, że jeżeli słucham takiej audycji, to naprawdę myślę, że to jest kabaret, czy na
No dobrze, ale zadzwonił pan w temacie audycji. Dobrze?
No zadzwoniłem, żeby temu panu wytłumaczyć, że nie każdy jest odmóżdżonym idiotem, jak on to mówi.
No dobrze, a w temacie audycji?
W temacie audycji, no nie zgodzę się z tym panem, który mówi, że Polska stoi na węglu i bez węgla sobie nie da rady. Anglia też stała na węglu, z węgla zrezygnowała i pozamykano kopalnie i ta Anglia jakoś przeżyła, czy Wielka Brytania ogólnie pojęta. Ja wierzę w naukę po prostu. Myślę, że kierunek atomu, my cały czas żyjemy atomem, byłem takim związanym z Czernobylem, ale już w Japonii ta awaria elektrowni atomowej nie była taka groźna przy powodzi wtedy, przy tsunami. Wierzę w naukę, wierzę w to, że ludzie wymyślą alternatywne źródła energii, a stopniowe zamykanie kopalń nie spowoduje żadnego kataklizmu. Tylko tak, bo ja jestem w takim wieku, że już się nic nie zmieni, dla mnie to nie ma znaczenia, ale mam dzieci, mam wnuki i chcę, żeby oni żyli na normalnej planecie.
Dziękuję za pana opinię.
Dziękuję bardzo.
W tej sprawie mamy jeszcze 6 minut audycji, nie, 5. Co ja mówię? No to mamy jeszcze czas na jeden, może dwa telefony. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Spalanie węgla czy drewna do opalania, w ogóle do wszystkiego, nie jest groźne. Najgroźniejsze jest produkcja gazów z istot żywych, zwierząt, ludzi. To jest najgorszy gaz.
Czyli co, metan?
No tak, tak, to jest najgorszy gaz. I kiedyś spalano lata 50., 60., wszystkie mieszkania prawie opalane były węglem, jakoś nie było tego problemu, nie? Ale było połowę mniej ludności i połowę mniej zwierząt. To jest najgorsze. Ale to przecież nie zmniejszymy ludności, żeby wybić ludzi, nie? Czy zwierzęta. No to jest niemożliwe.
No i w takich, i takie tak, koncepcje co do zwierząt rodzą się w niektórych głowach.
Tak. Dla mnie największą głupotą jest ta fotowoltaika.
Dlaczego?
Nie tego się długo być. Bo dzisiaj jest to korzystne, ale za 20-30 lat to trzeba zutylizować. W jaki to sposób? I jakie będą później koszty, jakie zatruwanie środowiska? Teraz powinno się zamknąć całkowicie produkcję plastików wszelkiego rodzaju i przejść, no i sklepy przechodzą na
opakowania wielorazowe albo papierowe.
To jest to, no. Ale świat, no może coś zrobi się w tej wierze, że będzie lepiej. Dziękuję.
Dziękuję panu bardzo i szybciutko odbieramy, nie mamy chwilowo nikogo, ale mamy jeszcze dosłownie 3,5 minuty audycji. Mamy słuchacza, a zatem ktoś, kto podsumuje naszą dyskusję. Mam nadzieję, że podsumuje. Dzień dobry.
Dzień dobry. No więc ja uważam, znaczy nie tylko uważam, ale wielokrotnie słyszałem, oglądając różne programy tego typu, traktujące właśnie o zmianach klimatu, o środowisku, o tym, jak oddziałują gazy cieplarniane na atmosferę. Zresztą brałem kiedyś udział w takich konkursach ekologicznych z tego zakresu, które nawet zresztą wygrywałem, no dosyć dawno temu, ale jest to faktem. I wiem, że większość dwutlenku węgla, nie tylko tego, który ludzie produkują i gazy cieplarniane, ale także na przykład wybuchu wulkanów, gdzie przy wybuchu jednego wulkanu jest więcej tych gazów niż w całej działalności rocznej wszystkich gospodarek świata. Więc to jest po prostu bujda, oczywiście lewacka doktryna, na której się zarabia ogromne miliardy, tak, handlując emisjami. No i od zgrozo niestety nasi socjaliści zgodzili się na tą doktrynę i zrezygnowali z kopalń działających w Polsce do któregoś roku. To jest bardzo przerażające, więc chyba prawdopodobnie jest wszystko, że tak powiem... Już jest po ptakach, tak? Przysłowiowo, tak? Bo wątpię, czy się Unia Europejska zmieni, czy będzie prawicowa, to jest mało prawdopodobne. A przypomnę, że reprezentanty prawicowości w Polsce są chociażby konfederaci. Jest zupełnie inne myślenie niż co tutaj słyszymy. A jeszcze chciałem dodać, że takim największym pochłaniaczem w ogóle dwutlenku węgla gazów cieplarnianych są oceany na Ziemi. To jest ogromna powierzchnia, to jest 3/4 Ziemi. To są wchłaniane w całości, więc nie jest w stanie człowiek zmienić klimatu. Wynika to najprawdopodobniej z działalności, z funkcjonowania Słońca. Są okresy na Ziemi, co 10 tysięcy lat jest oziębienie. Jak było 10 tysięcy lat temu zlodowacenie i nastąpiło ocieplenie, tak teraz prawdopodobnie następuje też ocieplenie, tak? Ten okres właśnie takiego ocieplenia i później znowu. No ale to też trzeba wiedzieć, tak? Nie ulegać tym doktrynom strasznym, tak? Lewackim, komunistycznym.
Dziękuję panu. Dziękuję panu. Dziękuję, pozdrawiam. To był Otwarty Mikrofon. Dziś rozmawialiśmy o tym, co wynika ze szczytu COP26. I pytaliśmy Państwa o to, dlaczego węgiel uznawany jest, i czy słusznie węgiel uznawany jest za największego wroga ludzkości. Jutro wrócimy z innym tematem. Być może wrócimy na polsko-białoruską granicę, z której najświeższe informacje już za chwilę w Radiu Zachód, bowiem za niecałą minutkę wiadomości. Ja już pięknie Państwu dziękuję. Marek Poniedziałek audycję zrealizował Hubert Pietroński, a za chwilkę usiądzie za konsoletą Andrzej Pijanowski.
Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. Dziękujemy za udział w audycji. Najciekawsze głosy i komentarze usłyszysz raz jeszcze w sobotę w programie W tym coś jest o 12.40.